Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. W Polsce obowiązuje prawo, a prawem lekarza jest także klauzula sumienia, powiedział dr Tadeusz Wasilewski. Lekarz wyraził szacunek dla postawy profesora Bogdana Chazana, który jest atakowany za to, że odmówił zabicia chorego dziecka. SLD zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora Miejskiego Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Profesor odmawiając zabicia dziecka powołał się na klauzulę sumienia. Eksperci z Fundacji Pro Prawo do Życia alarmują, że wzmożone naciski na lekarzy, żeby przeprowadzali tak zwaną aborcję ze względu na chorobę dziecka, to efekt presji środowisk, które zarabiają na in vitro. Doktor Tadeusz Wasilewski, ginekolog, ekspert do spraw naprotechnologii, podkreśla, że przykład profesora Chazana nie jest odosobniony. Lekarze stają przed trudnym wyborem, jednak prawa mają zarówno pacjenci, jak i lekarze.
Absolutnie, podpisuję się pod tym, co zrobił pan profesor Chazan ob dwiema rękoma. Miesiąc temu miałem identyczną sytuację z żądaniem terminacji ciąży u pacjentki w 18 tygodniu, u którego to dziecka był rozpoznany zespół Turnera. I jeżeli moje sumienie, mój umysł nakazuje mi leczyć ludzi chorych, nie ich terminować, nie ich zabijać, tylko stwarzać im warunki, żeby mogli żyć, żeby ich chorobami można by było walczyć, to ja zdecydowanie w ten sposób postępuję. Jeżeli pacjentowi nie odpowiada, to trudno, ma inny wybór, bo żyjemy w kraju, w którym prawo zezwala postępować inaczej. Ale ja mam prawo do ochrony swojego własnego sumienia.
Ekspert apeluje do wszystkich lekarzy, aby bez względu na poglądy szanowali siebie nawzajem, jeśli poważnie traktują swój zawód i powołanie, jakie za sobą niesie. Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Skarbu Państwa poświęconego sytuacji w Grupie Azoty. Politycy tej partii chcą również, żeby informacje w tej sprawie przedstawił w Sejmie premier Donald Tusk. Parlamentarzyści wyrazili zaniepokojenie, że spółka zależna od rosyjskiej grupy Akron zwiększyła udział w akcjonariacie Azotów o 2,8% i ma ponad 20% akcji firmy. Poseł Małgorzata Sadurska podkreśla, że kolejny pakiet akcji pozwoli Rosjanom, zgodnie z prawem, wprowadzić do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela i uzyskać dostęp do strategicznych danych, m.in. patentów, licencji i technologii.
Rosja będzie miała wgląd w wielki koncert chemiczny, który składa się z tak dużych zakładów chemicznych jak Puławy, Tarnów, Kędzierzyn-Koźle, Police i wiele mniejszych. Na Komisji Skarbu w ubiegłym roku, w lipcu 2013 roku, pytaliśmy się pana ministra, dlaczego została podjęta tak zła decyzja dotycząca odpuszczenia ochrony nad grupą Azoty. Wystarczyłoby wówczas podwyższyć z 45% do 66% udział Skarbu Państwa i mielibyśmy chemię polską, tą ważną gałąź dla polskiej gospodarki, ochronioną.
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło zwraca uwagę, że spółka będzie miała realny wpływ na politykę energetyczną Polski.
Pod znakiem zapytania stoi w tej chwili gazoport, gaz łupkowy, bezpieczeństwo energetyczne Polski. Co prawda minister Skarbu Państwa w słabym oświadczeniu twierdzi, że grupa Azoty jest spółką strategiczną, ale tak nie jest. I żądamy, domagamy się od Donalda Tuska, ażeby przedstawił rzetelną informację na temat tego, co się wydarzyło i na temat tego, jakie zabezpieczenie będzie chciał i będzie wprowadzał rząd, ażeby Grupa Azoty pozostała spółką, która jest kontrolowana przez Skarb Państwa.
Największym akcjonariuszem Grupy Azoty jest Skarb Państwa, który ma 33% udziału w firmie. Urząd Regulacji Energetyki nie widzi obecnie możliwości podwyżek cen dla odbiorców na rynku energii i gazu. Niedawno urząd informował, że wszyscy sprzedawcy energii, Enea, Energa, PGE oraz Tauron, złożyli w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę obowiązujących taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Urząd nie poinformował, o jaki wzrost cen spółki wnioskują, ani na jaki okres miałaby obowiązywać nowa taryfa. Projekt ustawy wprowadzającej rządowy darmowy podręcznik zawiera przepis, który niedoprecyzowany może sprzyjać korupcji. Alarmuje nasz dziennik. Dziś pracę nad projektem ustawy zakończył Senat. Przyjął ją bez poprawek. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. MEN zalecał Izbie, by nie wprowadzała zmian, ponieważ wydłużyłoby to czas prac parlamentarnych. Jednak Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji wnioskowała o doprecyzowanie zapisu ustawy zabraniającego nauczycielom przyjmowania korzyści od podmiotów oferujących podręczniki czy pomoce naukowe za korzystny dla nich wybór. Według senatorów przepis zawiera sformułowanie, które może w przyszłości osłaniać korupcyjne procedury przy wyborze podręczników. Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, podkreśla, że to już kolejne kontrowersje wokół rządowego podręcznika.
Budzi on bardzo wiele kontrowersji od samego początku i prawnych, i jeśli chodzi o jakość tego podręcznika, o jego nawet tam posądzane są o plagiaty, prawda, jak i też zadziwiające jest sposób jego wprowadzenia, gdzie wskazuje się wręcz ustawowo i nakazuje się ustawowo, prawda, że to ma być jedyny, jeżeli się kupi inny, to ma zapłacić samorząd. Wiadomo, że samorząd nie zapłaci za ten podręcznik inny niż ten, na który dostanie pieniążki, a tych niedociągnięć jest tak dużo, że wystarczy tylko zwrócić uwagę na proces legislacyjny.
Od 1 września rządowe podręczniki dostaną pierwszoklasiści. Podręcznik będzie się składał z 4 części przeznaczonych na kolejne miesiące edukacji. Ponadto przeznaczone zostanie po 50 zł dotacji na każdego ucznia na zakup materiałów dodatkowych. Rząd szykuje nowe stawki podatku VAT. Ministerstwo Finansów zastanawia się nad 3 możliwymi wariantami zmian, napisał jeden z dzienników. Pierwszy to obniżka stawki podstawowej o 2 punkty procentowe i pozostawienie na dotychczasowym poziomie stawek preferencyjnych. Wtedy najwyższy VAT wyniósłby 21%, a niższe stawki 5% i 8%. Wariant ten jednak może się okazać nieopłacalny dla rządu, bo dochody z podatku spadłyby o 5-8 miliardów złotych. Resort szacuje także, ile może kosztować budżet wprowadzenie jednolitej stawki na poziomie 17 lub 18%. Jedna stawka VAT niesie za sobą duże koszty społeczne. Skokowo wzrósłby podatek od niektórych towarów, na przykład żywności czy leków. Ministerstwo Finansów ma także ostatnie rozwiązanie – realizację obecnej ustawy, która przewiduje obniżkę o 1 punkt procentowy wszystkich 3 stawek. Dr Marian Szołucha, ekonomista, przypomina, że w Polsce stawka podstawowa VAT wynosi 23% i jest jedną z najwyższych w Europie, a obniżanie podatku to nie tylko korzyści dla obywateli, ale także dla całej gospodarki.
Każde podniesienie obciążeń podatkowych skutkuje nie wzrostem wpływu do budżetu państwa, a ich spadkiem. Odwrotnie, każde obniżenie obciążeń podatkowych będzie skutkowało spadkiem dochodów państwa i samorządów, a ich wzrostem. To jest generalna zasada. Skala fiskalizmu w Polsce przekroczyła granice akceptowalne z punktu widzenia obywateli i przedsiębiorstw. Podatki muszą być obniżane, musi być obniżony też VAT. Dobrze, że rząd się tym wreszcie zajmuje. Mam nadzieję, że to nie są czcze obietnice. Mam nadzieję, że te obniżki będą jak największe, bo przede wszystkim, konkretnie mówiąc o VAT-ie, skutkiem tego będzie wzrost konsumpcji, czyli popytu wewnętrznego, czyli nakręcenie koniunktury gospodarczej.
Rekomendacje dla Polski za kilkanaście dni zatwierdzi unijny szczyt, czyli Rada Europejska. Unia zaleca zwiększenie bazy podatkowej przez rozwiązanie problemu rozbudowanego systemu obniżonych stawek VAT. Eksport polskich owoców do Rosji spadł aż o 1/3. Powodem zapaści polskiego handlu jest wojna rosyjsko-ukraińska, podał Główny Urząd Statystyczny, a o sprawie pisze nasz dziennik. Dane GUS-u wskazują na zwiększenie zagranicznej wymiany handlowej zarówno w dolarach, złotych oraz euro. Nadwyżka w handlu zagranicznym, liczona w euro za okres od stycznia do kwietnia, wyniosła 706 milionów, a przed rokiem notowaliśmy deficyt w wysokości 915 milionów euro. Dane o wynikach handlu zagranicznego, wskazujące na wysoki potencjał eksportowy naszych przedsiębiorców, zdają się pokazywać, jak duża zapaść nastąpiła w naszej wymianie z Rosją i Ukrainą. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, mówi, że nie może być tak i że za politykę państwa koszty poniosą rolnicy i sadownicy. Polityk dodaje, że uzależnienie produkcji wyłącznie od eksportu do jednego kraju, który stosuje elementy polityki również w handlu, ograniczając dostęp do swojego rynku, jest nielogiczne.
Powoduje, że bardzo łatwo jest tę produkcję, która wymaga przecież ogromnych nakładów w Polsce, zaangażowania finansowego rolników, rolnicy są zadłużeni, wielkich kosztów produkcji, taką produkcję łatwo utrącić i wtedy rolnicy są osobami jak najbardziej pokrzywdzonymi. Uważam, że Polska powinna w sposób bardzo racjonalny, ale również i odważny pomagać Ukraińcom w drodze do Europy Zachodniej. Natomiast jeżeli skutkiem działań rządu polskiego są restrykcje ze strony rosyjskiej, których można się było spodziewać, to nie może być sytuacji takiej, że za zaangażowanie państwa polskiego na Ukrainie koszty poniosą de facto polscy rolnicy i polscy sadownicy, bo byłoby to niesprawiedliwe i nieuczciwe.
Ministerstwo Gospodarki w swoim raporcie poinformowało, że w pierwszym kwartale bieżącego roku najbardziej ucierpiała sprzedaż do Rosji tych towarów, które miały największy udział w polskim eksporcie do tego kraju, czyli jabłek i gruszek o 30%. Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Doniecku została czasowo zawieszona. Jego obowiązki przejął polski konsulat w Charkowie. Na wschodzie Ukrainy trwa akcja antyterrorystyczna przeciwko prorosyjskim separatystom. Polskie MSZ wezwało obywateli przebywających w tych regionach do ich natychmiastowego opuszczenia. W tym samym czasie aktywiści Majdanu Niepodległości w Kijowie domagają się uszczelnienia granicy z Rosją. W ubiegłym tygodniu rząd w Kijowie podjął decyzję o zamknięciu 8 przejść granicznych, by wyeliminować możliwość przepływu na Ukrainę broni i bojowników z terytorium Rosji. Władze obwodu donieckiego poinformowały, że separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej porwali 25-osobową grupę dzieci z miasta Sniżne na wschodniej Ukrainie i wywieźli je na granicę z Rosją. MSZ Ukrainy ostrzegł, że jeżeli dzieci, w większości wychowankowie domów dziecka, znajdą się na terytorium rosyjskim, zostanie to potraktowane jako międzynarodowe porwanie. Brutalny atak na kapłanów w Stanach Zjednoczonych. Jeden ksiądz nie żyje, a drugi jest w stanie krytycznym po napadzie na kościół z użyciem broni w Phoenix w stanie Arizona. Nieznani sprawcy włamali się do misji Matki Miłosierdzia w Phoenix. Posługują w niej duchowni z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Wspólnota gromadzi katolików przywiązanych do tradycji liturgii łacińskiej. W czasie napadu jeden z kapłanów zdążył powiadomić policję. Funkcjonariusze znaleźli w kościele dwóch ciężko rannych kapłanów. 29-letni Kenneth Walker zmarł zaraz po przewiezieniu do szpitala. Drugi ksiądz, Joseph Terra, walczy o życie. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że było to włamanie z bronią w ręku. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.